Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i bardzo się cieszę z kolejnego sobotniego spotkania z psalmami. Mamy dzisiaj 123 psalm. Proszę, posłuchajmy go wspólnie, przeczytajmy go. Jeżeli macie, to proszę otwórzcie Pismo Święte i razem się nim pomódlmy. Jest dosyć krótki, bardzo piękny, a brzmi następująco. Pieśń stopni. Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo wzgardą jesteśmy nasyceni. Dusza nasza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. Moi drodzy, bardzo krótki tekst, który się często pojawia też w brewiarzu, w różnych też pieśniach, myślę, takich bardzo pięknych, o wznoszeniu oczy ku górom. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy na ten tekst sobie popatrzyli jakby przez dwie perspektywy. Pierwszą taką trochę historyczną, którą potem oczywiście odniesiemy do siebie, i drugą taką bardziej może teologiczną. Pierwsza rzecz. Jak uważnie sobie poczytacie ten psalm, a szczególnie też do niego przypisy, one są zazwyczaj w każdym wydaniu Pisma Świętego, to prawie wszędzie można znaleźć taką uwagę, że to jest pieśń jakby ludzi zesłanych do niewoli babilońskiej, zesłańców z Judy, którzy siedzą, nie wiemy jak długo już, ale prawdopodobnie już od po 100 miesięcy, lat, w niewoli, gdzie no, są niewolnikami, gdzie pracują nie na swoje, gdzie są ciemiężeni, gdzie nie mają żadnych praw, gdzie nie mogą w żaden sposób no, jakby normalnie żyć. Chociaż oczywiście pewnie po wielu latach niewoli, po wielu latach jakiegoś tam uciemiężenia, człowiek się trochę przyzwyczaja do jakby no, opresji, do pewnego rodzaju trudu życia, no, ale ciągle wisi nad nimi cały czas ta niewola. I myślę sobie oczywiście, że kiedy mówimy o tej niewoli, to bardzo warto też to sobie to przełożyć na taką niewolę naszą. I to niekoniecznie w takim kluczu, że są takie narody oczywiście, które żyją pod okupacją i to wtedy jest bardzo dosłowne. Wtedy myślę, ten psalm można czytać wręcz jako opis konkretnej, dosłownej swojej sytuacji. Ale chodzi mi też o taką niewolę oczywiście duchową, czyli pewnego rodzaju grzechy, różne trudności, uciemiężenia, cierpienia, nieszczęścia, krzywdy, które nas po prostu niszczą, które nas niewolą, które sprawiają, że nasze życie jest takie spętane. I może tak jak w wypadku tych ludzi będących w niewoli w Babilonie, już nawet człowiek się tak pomału do tego przyzwyczaja. Nie mówię, że jest tam mu w tym dobrze i że jest szczęśliwy, ale ma takie poczucie, no tak od zawsze było, tak jest i tak już po prostu będzie. No i tak będę żył i po prostu moje życie jest beznadziejne. I zobaczcie, jaka jest właściwość ludzi będących w niewoli. Tutaj w tym psalmie pojawia się ten fragment o tych rękach, na które się patrzy. Zobaczcie, w takim bardzo dosłownym kontekście ci ludzie musieli to znać z takiego doświadczenia swojego życia, gdzie mieli różnych panów, różnych przełożonych, różnych, nie wiem, tam zarządców, którzy im wyznaczali różnego rodzaju roboty albo inne rzeczy, którymi się musieli zajmować. I to byli ludzie, na których ręce oni dosłownie musieli patrzeć. W takim sensie, co tam ta ręka kazała, to musieli robić. Często to była ręka na przykład karząca, więc to była ręka, która ich smagała biczem, to była ręka, która ich krzywdziła. Ewentualnie to była ręka, która dawała im jakąś ulgę na przykład, że z jakąś taką niecierpliwością, z tęsknotą wyczekiwali, aż ta ręka na przykład pokaże, że wolne, że już koniec pracy, że można wreszcie odetchnąć. I zobaczcie, co robi jakby psalmista, mówiąc w imieniu tych ludzi. On chociaż patrzy na ręce właśnie tych panów, tych pań, którymi są niewolnikami, to on widzi dalej. On ma tęsknotę za innymi rękami. On jakby potrafi przeskoczyć z tej trudnej sytuacji, tych rąk, które często robią krzywdę, do rąk, które nigdy nie robią krzywdy. Kochani, to jest, myślę, w ogóle ogromna taka duchowa wolność tego psalmisty, który jakby mówi, dostrzegam w tym, co mi się dzieje, że to nie oczywiście wszystko jest sprawką Pana Boga, że to są ręce Pana Boga, które się jakby przejawiają w rękach tych moich panów, ale ja wiem, że Pan Bóg ma to wszystko w rękach, że nawet kiedy ja widzę tylko te ręce takie ciemiężące, te ręce wymierzające karę, te ręce, które są jakoś tam no, w nieprawy sposób panują nade mną, to ja wierzę, że nad tym wszystkim są inne ręce, ręce Pana Boga i jakby cokolwiek mam robić, to będę się wpatrywał w tamte ręce, nawet jeżeli te ręce tutaj, te ziemskie, mi przeszkadzają. Pani, dla mnie to jest taki psalm takiej ogromnej wolności, właśnie szczególnie kiedy się spojrzy na ten kontekst niewoli, w której on był pisany, w sensie na kontekst niewoli, która jest jakby duchem tego psalmu, że oni nie zatrzymują się na tym właśnie, co jest oczywiście na końcu tego psalmu, że ich dusza jest nasycona szyderstwem i wzgardą pyszałków, w sensie tak ich tam traktują, ale oni w tym wszystkim i tak widzą, a przecież Bóg nawet tych naszych ciemiężców, nawet tych naszych krzywdzicieli ma przecież w rękach. I ja chcę patrzeć na ręce Boga, a nie na te ręce, które widzę. Kochani, spróbujcie sobie to przełożyć tak bardzo konkretnie na te sytuacje, w których jesteście, gdzie są właśnie jakieś ręce, które was nie wolą. I mówię, to może być wszystko. Tymi rękami może być grzech, tymi rękami może być jakaś relacja, tymi rękami może być jakaś, nie wiem, osoba wręcz, może, która ci jakąś krzywdę robi. I nie chodzi o to, że, oczywiście o to, żeby tego nie widzieć i żeby sobie mówić, wszystko jest dobrze. Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć inne ręce, które całą historię, twoją historię, twoje dzieje, które mają w rękach. I ty masz patrzeć nie na te ręce, które cię bezpośrednio krzywdzą. A my mamy taką tendencję, oczywiście, ona jest dosyć zrozumiała, skoro dzieje nam się źle, to na tym się skupiamy. A psalmista mówi, nie skupiaj się na tych rękach, które ci robią źle, tylko skup się na rękach Boga, który to wszystko ma w dłoniach, który to wszystko trzyma w swoich rękach. I to jego ręce są znacznie, znacznie, znacznie ważniejsze od tych rąk, które widzisz jako ciemiężące cię. Moi drodzy, dla mnie mówię, to jest taka ogromna wolność oderwania się od tego, co widzę, co mnie niszczy, co mnie niewoli, i spojrzenia szerzej, wyżej, dalej, jakby z takim dystansem. Ale jeszcze jedna rzecz, takiego klucza teologicznego. Kochani, jest taki bardzo piękny obraz, który, kiedy opisuje Trójcę Świętą, to już się pojawia u pierwszych ojców Kościoła, pierwszym chyba w ogóle, który o tym napisał, to był święty Ireneusz. To jest mi bardzo bliski człowiek, ja w ogóle pisałem z niego pracę magisterską. To jest drugi wiek chrześcijaństwa, więc bardzo, bardzo krótko po Panu Jezusie. I on, kiedy opisywał Trójcę Świętą, to są takie pierwsze jakby próby teologicznego ujęcia Trójcy Świętej, takie myślę jeszcze bardzo nieudolne, ale bardzo piękne, to on pisze, że Trójca Święta to jest tak, że jest Ojciec, który ma dwie ręce. I święty Ireneusz mówił, że te dwie ręce, no to jedna dłoń, jedna ręka to jest Pan Jezus, druga ręka to jest Duch Święty. I Bóg Ojciec, który jakby zawsze pozostaje dla nas taki, póki co, póki jesteśmy na tym świecie, jednak w pewnym dystansie, to tymi dłońmi, właśnie Jezusem i Duchem Świętym, nieustannie robi w tym świecie. I oczywiście, że Pan Jezus i Duch Święty nam otwierają w ten sposób drogę do Ojca i możemy się z Nim spotkać. Ale jakby tym takim bezpośrednim działaniem w świecie są ręce Boga, którymi są Duch Święty i Pan Jezus. Ja myślę, że to jest bardzo piękna wizja, w takim sensie doszukiwać się takich śladów działania i Jezusa, i Ducha Świętego w tym świecie. Oni mają swoją specyfikę oczywiście. Duch Święty to jest ten, który wzbudza twórczość i kreatywność, to jest ten, który wzbudza piękno, to jest ten, który sprawia, że jesteśmy różnorodni, że w tej różnorodności każdy inaczej Pana Boga jakby oddaje. Pan Jezus jest tym, który w tym świecie przede wszystkim jakby ocala, który wyciąga z różnego rodzaju dolin właśnie grzechów, depresji, zła, ciemności, który daje jakby miłość do końca na krzyżu, a Duch Święty to potem jakby, no może użyję głupiego słowa, ale jakby podrasowuje to, w sensie właśnie nadaje temu takie cechy, których ludzkość sama z siebie nie ma, jak Duch Święty to podnosi do takiego poziomu, do którego sam człowiek nigdy w stanie nie jest w stanie dojść. I ja bardzo często staram się, na przykład kiedy Panu Bogu dziękuję, to staram się bardzo często nie tylko dziękować tak ogólnie, Panie Boże, dziękuję Ci to, za to czy za tamto, tylko często posługuję się tym obrazem właśnie rąk Boga Ojca, czyli Ducha Świętego i Pana Jezusa, i próbuję się przyglądać, co w moim życiu w danym dniu na przykład, mam takie przekonanie, zrobił chyba przede wszystkim Pan Jezus, bo to było właśnie ratunkiem, odkupieniem, wyciągnięciem, rozjaśnieniem ciemności, wydobyciem mnie na zewnątrz, a co było takim działaniem Ducha Świętego, które właśnie było upiększaniem, kreatywnością, wzbudzeniem we mnie różnych rzeczy, jakby porwaniem mnie do rzeczy, których sam nie potrafię i tak dalej. Kochani, myślę, że bardzo warto jakby widzieć różnorodność działania całej Trójcy Świętej w świecie. Dlatego, że jasne, że to jest ten sam Bóg i to wszystko oczywiście robi jeden Bóg, ale jednak On jest w trzech osobach. I te dłonie, na które mamy patrzeć, zauważcie, ten psalm mówi, oczy sług są zwrócone na ręce ich panów. Czy ja, sługa Pana Boga, chcę nieustannie patrzeć na rękę Ojca, którą jest Syn, i na rękę Ojca, którą jest Duch, i chcę te ręce obserwować. Zwracam swoje oczy ku temu, bo wiem, że to właśnie od tych rąk, od Ducha Świętego i Pana Jezusa przychodzi moje odkupienie, przychodzi moje ocalenie. I myślę, że to jest clue też, jakby takie teologiczne tego tekstu, że jakby doszukujemy się tych rąk Boga w świecie. Dla mnie to jest bardzo, bardzo piękny obraz. Jeżeli komuś z Was on jakoś też może pomoże, albo wydaje Wam się teraz bliski, to skorzystajcie z niego. Na przykład mówię, w modlitwie dziękczynienia, jakby nauczcie się dostrzegać działania Ducha i działania Syna. Moi drodzy, to chyba tyle niech wystarczy w tym komentarzu do tego bardzo pięknego 123 psalmu. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za Twoje dłonie, dziękuję Ci za Jezusa i dziękuję Ci za Świętego Ducha. Dziękuję, że Twoimi dłońmi nieustannie działasz w tym świecie, że nieustannie działasz tymi dłońmi we mnie, że ciągle odciskasz swoje piętno przez Syna i przez Ducha i w ten sposób upodabniasz mnie do siebie. Ojcze, chciałem Ci dzisiaj bardzo, bardzo podziękować za to, że te dłonie są i że one działają w moim świecie, w moim życiu, w tym świecie i w tym życiu. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Amen. Moi drodzy, dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Cię strzeże, niech Cię prowadzi, niech Cię umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy, dobrego modlenia, dobrego słuchania, dobrego doszukiwania się dłoni Boga w świecie. Do usłyszenia za tydzień pewnie. Z Bogiem, dobranoc.